jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w wakacyjnej audycji Tam coś jest. Dzisiaj będziemy rozmawiali o lesie, o tych lasach, które otaczają Zielonogórę i wyróżniają nasz region, który jest najbardziej lesistym regionem w Polsce. Moim gościem jest pan Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Witam pana.
Dzień dobry Państwu.
Las wydaje się takim pewnym zwyczajnym miejscem, szczególnie dla nas, Zielonogórzan. Wychodzimy właściwie nieomal z domu, bardzo blisko mamy do lasów. Traktujemy to jako rzecz nieomal podwórkowa. Tymczasem las ma swoje tajemnice. Las jest z jednej strony uprawą, ale z drugiej strony jest również pewnym ekosystemem. Jak to się łączy?
No generalnie tak, żyjemy w krainie lasów i jezior. Co prawda tych jezior jest troszeczkę więcej na północ od Odry, ale Lubuskie jest rekordzistą, jeżeli chodzi o lesistość w kraju. Blisko 50% powierzchni to są lasy. Niestety wynika to jakby z przeszłości geologicznej, ponieważ mamy duże powierzchnie słabych gleb, nieprzydatnych dla rolnictwa, piaszczystych. No i w związku z tym jedyną formą roślinności, jaka tam sobie radzi, są po prostu ubogie drzewostany sosnowe z domieszką brzozy, dębów.
Tak, ale sosny nie są naturalnymi lasami województwa.
Są, ponieważ jest coś takiego jak potencjalna roślinność naturalna, więc jesteśmy też tutaj w większości w krainie lasów sosnowych, właśnie ze względu na te uwarunkowania podłoża. No wiadomo, że są w wyniku jakiejś tam działalności historycznej, są lasy mocno zniekształcone na zasadzie monokultur. To znaczy były sadzone, są jednowiekowe, jednogatunkowe. Normalnie w naturze by się troszeczkę inne lasy wykształciły, ale gatunkowo dosyć podobne.
Bo czasem ludzie idąc przez las widzą wycinkę, strasznie na tym ubolewają. Jak wygląda bilans, jeśli idzie o lesistość? Zwiększa się, zmniejsza się, czy jest mniej więcej stabilna w naszym
lesistość
regionie?
Lesistość generalnie się zwiększa.
W naszym regionie też?
W naszym regionie też.
Czyli nie musimy się bać, że gdzieś tam leśnicy wycinają las, że lasów będzie mniej?
Nie, lasu na pewno nie będzie mniej. Może się zmieniać lekko struktura. W tej chwili mamy sytuację, że do wieku dojrzałości dochodzą drzewostany, które były sadzone po wojnie. Czyli to już jest 70-80 lat. Powoli zaczynają wkraczać w ten wiek wyrębu. No i prawdopodobnie będziemy widzieć troszeczkę więcej tych zrębów. Natomiast jeżeli chodzi o powierzchnię lasów, no to generalnie przybywa, ponieważ zalesiane są też nieużytki, jakieś grunty nieprzydatne dla rolnictwa. Dzisiaj już wiadomo, że sporo jest też terenów, które jakby naturalnie też pokrywają się lasem. No i z czasem są przeklasyfikowywane jako leśne.
Proszę powiedzieć, bo skoro rośnie powierzchnia lasów i nie wiem, są pewnego rodzaju naciski proekologiczne, jakie zwierzęta w lesie można spotkać wędrując szlakami?
No generalnie,
poza sarnami oczywiście, których
oczywiście jest ten klasyczny zestaw gatunków lasów środkowoeuropejskich typu sarna, jeleń, dzik, lis, który się zawsze wymienia. Są też nieco rzadsze gatunki, takie jak chociażby borsuki, wydry, bobry.
No bo bobrów jest zatrzęsienie w niektórych miejscach.
Z bobrami jest temat ciekawy, ponieważ one powodują dosyć duże szkody. W skali kraju to wypłaca się odszkodowanie rzędu 25 milionów złotych.
Sporo.
Natomiast na bobry zawsze patrzyliśmy jako na takie gatunki, które gdzieś tam szkodzą, niszczą. Natomiast w dobie tych zmian klimatycznych i tego ocieplenia, którego jesteśmy właśnie świadkami, myślę, że spojrzenie na bobry znacząco się zmieni, że wartość tych szkód, które one powodują gdzieś tam w uprawach rolniczych, no jest o wiele mniejsza niż wartość tej pracy, którą one wykonują, ponieważ zatrzymują mnóstwo wody w ekosystemie.
No, budując tamy, mówiąc.
Budując tamy, tworzą tą mikroretencję. Natomiast tama powoduje, że woda utrzymuje się dłużej, nie spływa, tak jak tymi wyprostowanymi ciekami. Zatrzymuje się dłużej, jest filtrowana, czyli też się oczyszcza. Spływając z tamy też się natlenia. No i tworzą się nowe środowiska dla innych gatunków.
No tak, tutaj mamy taki odwieczny spór pomiędzy prawami lasu i prawami rolników. Tego sporu nie rozwiążemy dzisiaj.
Jest, chociaż rolnicy też zaczynają coraz łaskawiej spoglądać na bobry. Bo jednak zatrzymanie wody powoduje też oddziaływanie na tereny zewnętrzne.
Podniesienie się wód gruntowych.
Podniesienie się wód gruntowych i oddziałuje to też na otaczające grunty, czyli różnego rodzaju uprawy też są lepiej nawodnione.
Jakby trudno jest uciec od tych ekologicznych tematów, ale wróćmy do turystyki. Co ciekawego, jeśli idzie o drzewostan, można w lesie zobaczyć?
No generalnie, oprócz tych lasów typowo gospodarczych, których mamy najwięcej w województwie lubuskim, czyli tych naszych monolitów sosnowych, ale tu też ciekawostka, że jesteśmy województwem, które ma największy udział sosny na świecie. Nie ma innego takiego regionu na świecie,
proszę,
gdzie udział sosny byłby tak duży. U nas blisko 80% to jest, jeżeli chodzi o gatunki występujące w lubuskich lasach, to jest sosna. W Brandenburgii jest nieco ponad 60%. Brandenburgia jest podobna dosyć, no tak, jeżeli chodzi o charakter krajobrazu. Natomiast im dalej na południe, tym wzrasta udział gatunków liściastych, im dalej na zachód w Europie jest więcej buka, dębu i jesteśmy tutaj w takim centrum występowania sosny. Myślę, że to jest też ciekawa rzecz, którą można by gdzieś tam wykorzystać jako właśnie najbardziej sosnowy region na świecie. Natomiast wśród lasów też są perełki, oczywiście w dolinach rzecznych mamy wspaniałe lasy łęgowe.
Z dębami,
z wiązami, które...
Buk jest rzadszy, zdaje się. Proszę? Buk jest rzadszy.
Nie, mamy też takie wyspy buczyny.
Aha.
Mamy kilka dużych kompleksów buczyn w województwie lubuskim. Między innymi na północ od Łagowa jest wspaniały kompleks lasów bukowych. Koło Szprotawy. Mamy taki transgraniczny obiekt Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka, która przechodzi na stronę dolnośląską.
Aha.
No i chociażby w okolicach Brodów też, na wyniesieniach jakichś morenowych, czy w Lesie Żarskim.
Bo to od gleby zależy.
Tak, generalnie te mocniejsze gleby, które znajdują się na wysoczyznach morynowych.
Z tego, co pamiętam, to również gdzieś bukowe takie siedliska są w okolicach Drezdenka, w Puszczy Noteckiej.
Puszcza Notecka jest akurat litą sośniną i to jeszcze doświadczoną przez los, bo w 23 roku była potężna gradacja strzygoni choinówki i właściwie cała puszcza została wycięta. Wyglądało to jak pustynia i dochodziło tam nawet do przypadków fatamorgany. Także trąby niewielkie powietrzne też
się tam formowały.
Czyli
zdarzają się takie kataklizmy.
Przyroda, tak, zna takie kataklizmy i czasami są to wielkopowierzchniowe.
A czy możemy mówić o drzewach pomnikowych, do których warto się na wycieczkę udać?
Tak. Myślę, że Lubuskie jest jednym z niewielu miejsc w ogóle w Polsce, gdzie mamy tak duży udział różnych drzew rekordzistów. Mamy tutaj dwie wspaniałe sosny, rzepichę i walingurę, które są najgrubszymi sosnami w Polsce.
Rzepicha to jest tuż przy drodze...
Waligura jest przy drodze, w kierunku właśnie Kargowej i dalej na Wolsztyn. Po prawej stronie, zaraz za Sulechowem, znajduje się właśnie ta wspaniała sosna rozłożysta. No a sosna rzepicha, która w tej chwili jest najgrubszą sosną w Polsce, znajduje się po drugiej stronie jakby Sulechowa, na zachód od Cigacic. Natomiast tam dojście jest dosyć trudne i faktycznie trzeba...
Raczej pieszo albo rowerem.
Jedynie pieszo i rowerem, i to jeszcze jest ogrodzenie pastwiska, więc trzeba się tam przedzierać troszeczkę.
A jak wygląda kondycja naszego najstarszego dębu, dębu Chrobry?
No, dąb Chrobry jest też oczywiście rekordzistą znanym i w Polsce, i na świecie, bo jest chociażby trzecim dębem pod względem objętości pnia.
No tam są różne klasyfikacje.
On jest najgrubszym dębem w tej chwili w Polsce. Jest najstarszym dębem w Polsce. I
ile lat ma?
No szacuje się, że około 760. To są oczywiście szacunki plus
czyli
minus.
Czyli ta opowieść o Chrobrym jest taka mocno naciągnięta.
Tak, wynikało to w 60-tych latach na fali tysiąclecia państwa polskiego. Powstawały właśnie te legendy o tysiącletnich dębach. Między innymi o Bartku, właśnie o Chrobrym. Stąd pojawiały się te nazwy. Natomiast w wyniku badań dendrochronologicznych, czyli po prostu wiercenia w pniu, oszacowano, no bo niestety te dęby są już wypróchniałe w środku, więc nie wiadomo, jaki był przyrost w tych wiekach wcześniejszych. Właśnie specjaliści z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku określili wiek Chrobrego na 720 plus minus 40.
Jakie jeszcze mamy warte zwiedzenia drzewa?
Wiadomo, że w takim morzu sosny muszą się trafiać ciekawostki. W województwie lubuskim mamy 1321 pomników, także jest...
Jeśli idzie o drzewa, tak?
Tak.
Jest
drzewa
w czym wybierać.
I głazy. Także jest w czym wybierać. Natomiast chociażby niedaleko Brodów, gdzie jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, jest wspaniała sosna ośmiornica. Dokładnie o 8 takich wygiętych konarach, które przypominają właśnie macki ośmiornicy. Jest jeszcze ciekawa sosna dwunożna, która wygląda jak odwrócona litera Y. Na północ od przewozu, czyli w południowej części województwa, znajduje się właśnie taka ciekawostka dendrologiczna. Dwa pnie łączą się w jeden. Teodor Szubę, badacz taki przyrody i flory Śląska, przedwojenny, już w 1908 roku opisał tę sosnę i są nawet zdjęcia. Także ona ma na pewno ze 150 lat, chociaż przyrost ma taki naprawdę niewielki.
A ile lat żyje sosna? Tak.
Sosny żyją dosyć sporo w zależności od warunków, bo gdzieś w Białowieży to pod 500 lat, a na Sokolicy ta słynna sosna, no to też ponad 500 lat. U nas na przykład byliśmy...
Sokolicy w Pieninach takie sławne zdjęcie fotografa Hadwiga.
Tak, ostatnio.
Przełom Dunajca i ta sosna jest na pierwszym planie.
Niestety ten symbol Pienin w ubiegłym roku został zniszczony podczas akcji ratowniczej. Był tam jakiś niegroźny wypadek, jakaś pani straciła przytomność i przyleciał śmigłowiec. I podmuch właśnie...
Uszkodził.
Podmuch spod...
Wracajmy do regionu. Pewną ciekawostką jest to, że dąb w Piotrowicach Chrobry został rozmnożony i z niego powstały dęby papieskie. I w związku z tym jest pewien szlak, tak?
Tak, jest taka ciekawostka i w ogóle cała historia dębów papieskich, bo ich jest w Polsce dosyć sporo. Rzecz zaczęła się dokładnie 15 lat temu. Mhm. 28 kwietnia 2004 roku do Rzymu udała się pielgrzymka leśników polskich, no i zabrali 2,5 kg żołędzi zebranych właśnie z naszego dębu Chrobry. I w takim wielkim koszu zawieźli właśnie do papieża. Papież poświęcił te żołędzie. I z tych 630 nasion żołędzi wykiełkowało 514 sadzonek. Czyli w Polsce w tej chwili powinno rosnąć około 500 drzew, które trafiły do różnych...
Nadleśnictw.
Do nadleśnictw. Natomiast nadleśnictwa w ramach współpracy... No jakby rozdawały te sadzonki, czy były uroczyście sadzone z okazji różnych uroczystości przy szkołach, urzędach. przy kościołach.
Gdzie one w Lubuskim je można spotkać?
W Lubuskim jest dosyć sporo tych sadzonek. Między innymi tutaj właśnie w Zielonej Górze przy Kościele Świętego Ducha przy rondzie, tam przy wyjeździe na Żary jest...
Tam jest.
Jak schodzi się w dół do kościoła, po prawej stronie rośnie dąb.
Z tego co ja wiem, jest również przy kościele w Klębsku.
Przy kościele w Klębsku, w Nowogrodzie przy Ośrodku Kultury.
Chyba w Łochowicach też gdzieś wyczytałem, jest przy kościółku.
Tak. I jeden taki bardzo też dobrze widoczny jest w Parku Murzakowskim.
A w Zatoniu jest, schodząc, czy nie jest?
No nie znam wszystkich dębów, ale być może, że jest.
Bo mnie się wydaje, że tam jest taka pewna ciekawostka. Jest. Przy kościele jest pień po dębie Wilhelma II, a obok niego rośnie dąb papieski. Taka jest ciekawostka. Tradycja sadzenia dębów ku czci jest dosyć trwała w naszej kulturze. I to chyba dobrze, że mamy takie zamiłowania, żeby sadzić drzewa.
No szczególnie dąb jako ten gatunek długowieczny, no to wiadomo, że jak się uwieczniło jakieś wydarzenie, to było wiadomo, że przetrwa te kilkaset lat i będzie świadczył o jakimś ważnym wydarzeniu.
Pomówmy o tym, bo już jak widzieliśmy...
O tym szlaku, że jest specjalny właśnie odznaka PTT-kowska, pielgrzymia odznaka krajoznawcza. No i to jest oczywiście na stronie internetowej PTT-ku. Regulamin wymienia na liście 410 dębów z lokalizacjami, więc tam można sobie znaleźć te lokalizacje dębów papieskich.
Jak ktoś jest zamiłowany
i
szuka pretekstu.
Szuka jakiegoś fajnego pomysłu na spędzanie czasu, to może odwiedzić 410 dębów w całej Polsce.
Przypominamy, że w lasach są zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe, jak i Nordic Walking. Tego
konne,
jest dosyć
ścieżki edukacyjne.
Konne. Szanujmy las, bo to jest środowisko ekologiczne, żyją różne zwierzęta. Jednym z nich są kleszcze.
No tak, kleszcze są...
Nie tą częścią środowiska, które byśmy chcieli chronić.
One są też jakimś elementem ekosystemu.
Ale chyba nie straciły jakichś naturalnych wrogów, bo plaga jest podobno, to prawda?
Znaczy,
czy te medialne strachy to mają jakieś pokrycie?
Kleszcze zawsze gdzieś tam funkcjonowały.
Jak leśnicy sobie radzą, którzy tam pracują z kleszczami? Jak przeciwdziałają ewentualnym...
No prawda jest taka, że leśnicy jednak pamiętają o tym i zabezpieczają się dosyć mocno. No wiadomo, stosuje się repelenty, czyli te środki odstraszające.
Ewentualnie je można kupić?
No one są dostępne z tym, że właśnie ten czynnik DEET.
DEET, tak?
DEET jest dosyć istotny. No i oczywiście zabezpieczenie rękawów, nogawek. Mhm. No, czasami śmiesznie to wygląda, ale warto czasami wpuścić sobie nogawki w skarpetki albo jakieś wyższe buty, no bo to zabezpiecza wchodzeniu kleszczy
przez nogawki.
One najczęściej właśnie spadają gdzieś tam na buty i wchodzą po nodze wyżej, albo właśnie rękaw, głowa. Generalnie też unikanie jakichś fragmentów
przecierania
lasu,
się przez
różnego rodzaju krzewy, zarośla. Kleszcze dosyć lubią leszczynę i paprocie. Przynajmniej kiedyś, bo jak się okazuje, obecnie kleszcze równie łatwo spotkać w parku w mieście. Kiedyś oczywiście kleszcze bytowały w takich bardziej wilgotnych fragmentach i jeżeli się chodziło po lesie, no to większe niebezpieczeństwo było tam, gdzie są gęste paprocie. I właśnie takie wilgotniejsze fragmenty lasów liściastych z leszczyną, no to jak się chodziło pod tymi leszczynowymi krzewami, no to było większe prawdopodobieństwo, że ten kleszcz gdzieś tam spadł na człowieka.
Pięknie dziękuję, bo moglibyśmy o lubuskich lasach rozmawiać jeszcze całą godzinę. Zachęcamy Państwa do przebywania w lasach.
Tak, oferta jest bogata, zarówno właśnie dla miłośników pieszych wędrówek, jak i rowerowych. Mamy 750 kilometrów szlaków rowerowych. Są też ścieżki edukacyjne, gdzie można się czegoś dowiedzieć.
Nie rozmawialiśmy, już nie starczyło czasu o wspaniałym ekościeżce.
Tak, jest ścieżka, która jest jednym z 7 cudów Polski National Geographic w 2015 roku, czyli ścieżka dawna kopalnia Babina na terenie Geoparku UNESCO.
Stare czaple albo
Łęknice.
Albo Łęknice. Musicie tam koniecznie państwo być. Zobaczycie państwo tak, różnobarwne, kolorowe jeziora, szczególnie latem, kiedy jest zieleń i również piękne niezwykle, kiedy
właśnie
jest wczesna jesień.
Byłem, także piękne, turkusowe jeziorka. Pogoda wspaniała. Także
kąpać się
zapraszamy.
W nich nie zalecamy, ale oglądać można. Dziękuję panu, panie Marku. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
No i zapraszam do lubuskich lasów.
Tam coś jest.